Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Temat rosyjskiej agresji na Ukrainę nakłonił nas ku temu, aby jeszcze bardziej spojrzeć na postawy patriotyczne, na to, że niepodległość nie jest nigdy dana raz na zawsze, a jak inaczej można się lepiej wzorować na autorytetach, jak przytaczając ich biogramy, ich konkretne historie życia. I tematem naszej dzisiejszej audycji jest postać porucznika Kazimierza Chmielowskiego, pseudonim Rekin, a o poruczniku Rekinie opowie historyk Michał Ostapiuk z Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze, witam państwa.
Panie Michale, porucznik Kazimierz Chmielowski, pseudonim Rekin, to można powiedzieć przykład jednych z tych żołnierzy, którzy wychowali się, urodzili się i wychowali w II Rzeczpospolitej i można powiedzieć, że już od dzieciństwa tym duchem niepodległej Polski przesiąknęli.
Zdecydowanie tak. Kazimierz Chmielowski urodził się w roku 1925, więc w chwili wybuchu wojny był człowiekiem, w roku 1939 był człowiekiem bardzo młodym, jednakże już ukształtowanym. I tu na jego ukształtowanie wpływało kilka czynników. Na pewno system edukacji wypracowany w II Rzeczpospolitej, na pewno harcerstwo, no i oczywiście Kościół katolicki. Cała rodzina Chmielowskich była bardzo mocno oddana Kościołowi katolickiemu, związana z Kościołem. Mamy relacje, mamy źródła, które mówią o tym, że zarówno jego ojciec Maksymilian Chmielowski, jak i mama, oboje byli bardzo religijni i od najmłodszych lat religijność była nieodzownym elementem jego wychowania. W połączeniu z harcerstwem, w połączeniu właśnie ze szkołą, to spowodowało, iż Kazimierz Chmielowski, jak i wielu kolegów z tego rocznika, przypomnijmy chociażby porucznik Zdzisław Badocha Żelazny i wielu, wielu innych, ale to właśnie nieprzypadkowo przywołałem tu Żelaznego, gdyż widzę pewne podobieństwo tych dwóch oficerów, to spowodowało, że oni już w wieku tak naprawdę nastu lat, kiedy Polska znalazła się pod okupacją, w przypadku Rekina sowiecką, bo on przebywał na Wileńszczyźnie i już w tym właśnie pierwszym okresie okupacji Wileńszczyzny przez Sowietów, on włącza się prawie natychmiast w działalność niepodległościową, którzy oczywiście z racji takiej specyfiki okupacji sowieckiej, jak i wieku Rekina, nie jest to działalność aktywna. Dopiero po 22 czerwca 1941 roku, czyli po napaści Niemiec na Związek Sowiecki, kiedy Wileńszczyzna dostaje się w ręce Niemców, zostaje przez Niemców podbita i tam Niemcy przy pomocy kolaborujących z nimi Litwinów tworzą system administracyjny, system okupacyjny. Armia Krajowa bardzo szybko rozwija swe struktury, a od 1943 roku zaczyna budować oddziały partyzanckie i właśnie jesienią 1943 do takiego oddziału Rekin dołącza.
Panie Michale, ponieważ opowiada Pan już o etapie II wojny światowej i początków działalności konspiracyjnej Kazimierza Chmielowskiego Rekina, ale chciałem tutaj taki tylko drobny przecinek wstawić, bowiem wielu radiosłuchaczom nazwisko Chmielowski kojarzy się z postacią świętego brata Alberta, no i wiele osób mogłoby wyjść z założenia, że to po prostu przypadkowa zbieżność nazwisk.
Nie, nie była to przypadkowa zbieżność. Rekin był spokrewniony z bratem Albertem, świętym bratem Albertem, beatyfikowanym w roku 1983 przez Jana Pawła II. I w całej rodzinie Chmielowskich, to jest warte podkreślenia, brat Albert i jego kult był bardzo silny. Dodajmy, trochę wyprzedzając fakty, że już przez wiele kolejnych lat siostra Rekina, Zofia Chmielowska, po mężu Godzimirska, przyjaciołom rodziny, ludziom, którzy odwiedzali dom państwa Godzimirskich, zawsze ofiarowywała taki tomik z biografią tego świętego.
A zatem powróćmy w naszej opowieści do roku 1943.
Tak, w roku 1943 Rekin wstępuje do jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich działających na Wileńszczyźnie. Jest to oddział kapitana Gracjana Fruga Szczerbca. Później od lutego 3. Wileńska Brygada Armii Krajowej. Rekin jako 17-letni chłopiec bardzo szybko udowadnia, że jest nad swój wiek rozwinięty nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. On jest chłopakiem, który zaczyna dominować nawet nad starszymi kolegami. Charakteryzuje się taką charyzmą, odwagą, ale również rozsądkiem, co też powoduje, iż bardzo szybko w szeregach oddziału awansuje. On jest kawalerzystą tego oddziału, bardzo szybko udowadnia, że jest... Nawet słowo odwaga tutaj w tym przypadku jest zbyt małe. Tu możemy mówić o pewnego rodzaju takiej brawurze, fanatycznej odwadze, którą udowadnia chociażby 8 stycznia 1943 roku, 1944 roku, przepraszam, pod Mikuliszkami. Wtedy to niemiecka obława wsparta litewskimi policjantami zaatakowała kwaterującą w tej wsi trzecią brygadę. Doszło do bitwy i właśnie w jej trakcie Rekin takim bardzo odważnym szturmem zdobył karabin maszynowy, no i spowodował, że część oddziału wyszła na tyły atakującej tyraliery i to spowodowało między innymi, że Niemcy ponieśli kompletną katastrofę. To jest wreszcie...
A co mógłby pan opowiedzieć o postaci dowódcy, to znaczy o postaci kapitana Gracjana Fruga, pseudonim Szczerbiec? Oczywiście w paru zdaniach, bo wiemy, że to jest biografia niezwykle bogata, ale kim była ta postać?
O, Szczerbiec, przedwojenny oficer zawodowy broni pancernej, w roku 1939 zapisał piękny szlak bojowy w szeregach 33 Dywizjonu Pancernego. Najpierw dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł, następnie uciekł z niewoli sowieckiej, dostał się do Wilna i w Wilnie włączył się w działalność konspiracyjną, a następnie utworzył oddział partyzancki. Podkreślmy, że oddział ten w chwili formowania ma niespełna 20 ludzi do lipca 1944 roku, czyli do kresu jego działalności będzie liczył 700 ludzi. Składał się z 4 kompanii piechoty, szwadronu kawalerii, będzie wyposażony w samochody ciężarowe, samochody osobowe, będzie posiadał pełen park maszyn naprawczych i to wszystko, szanowni państwo, odbywało się bez jakiegokolwiek wsparcia logistycznego, bez zrzutów, bez dofinansowywania z Komendy Okręgu Wileńskiego. To wszystko Szczerbiec wypracował sam, więc świetny oficer, świetny organizator, doskonały dowódca, cieszący się dużą estymą. Tu jako taką zabawną historię można powiedzieć to, iż w parze z jego cechami osobowościowymi nie szedł wygląd zewnętrzny. Partyzanci, którzy słyszeli o Szczerbcu, wstępując do oddziału, spodziewali się wysokiego blondyna z twarzy takiej osmaganej wiatrem, tymczasem spotykali się z mężczyzną niewysokim, grubym, z dużymi oczyma. Bardzo często porównywano go właśnie do księdza, do takiego wiejskiego plebana, a tymczasem był to człowiek twardy. Niestety został zamordowany przez komunistów w roku 1951. Podkreślmy, że po roku 1944 nie prowadził aktywnej działalności przeciwko okupującym Polskę komunistom. Został zamordowany tylko dlatego, że w okresie okupacji na Wileńszczyźnie chronił polską ludność cywilną przed bandami sowieckich partyzantów, którzy mordowali polskie kobiety, okradali polską ludność cywilną na Wileńszczyźnie.
A dla takich osób nie było miejsca w rzeczywistości Polski komunistycznej, państwa komunistycznego w Polsce. A czy mamy jakieś informacje, jak kapitan Fruk oceniał swojego podkomendnego, jeszcze wówczas nastoletniego, Kazimierza Chmielowskiego?
Kazimierza Chmielowskiego oceniał bardzo dobrze. Z zachowanych źródeł, z zachowanych nam protokołów przesłuchań Szczerbca i innych chociażby donosów agentury celowej, wiem, że bardzo cenił Kazimierza Chmielowskiego. Uważał go za jednego z najlepszych funkcyjnych służących w jego oddziale. Bardzo mocno również go docenił, czego dowodem jest to, iż Rekin w kwietniu 1944 roku właśnie ze wskazania kapitana Szczerbca otrzymał Krzyż Waleczny.
1944 rok dla Wileńszczyzny jest rokiem przełomu.
Tak, jest rokiem przełomu. Na Wileńszczyznę nadciąga Armia Czerwona, wypierając Niemców na zachód. Niestety stosunek Sowietów do Armii Krajowej jest jednoznaczny, mimo wspólnej walki o Wilno, bo tak Armia Krajowa, jak i Armia Czerwona nacierają na to miasto w ramach operacji Ostra Brama. Miasto zostaje zdobyte, Niemcy wyparci. chwile takiej krótkiej radości zostają przerwane przez Sowietów, którzy aresztują polskich dowódców, dowódców polskich oddziałów, żołnierzy internują i wywożą na wschód do Kałuki. Rekin podczas ataku na Wilno zostaje poważnie ranny, ranny w nogę i ze szpitala Sowieci go wyciągają, ładują do bydlącego wagonu i razem z kolegami jedzie do Kaługi. W Kałudze ma nieco więcej szczęścia niż koledzy, gdyż potrafi prowadzić pojazdy, dlatego też zostaje szoferem, jeździ ciągnikiem, tam to jest bardzo taka trudna, ciężka praca przy wyrębie drzew, on ma nieco lżej, ta rana nogi też mu nie daje spokoju, więc dzięki temu ma trochę lżej, jednakże w takim wymiarze ideowym po raz kolejny pokazuje swoją niezłomność. On odmawia złożenia przysięgi na wierność Związkowi Sowieckiemu, odmawia na przykład śpiewania piosenek rosyjskich, odmawia uczestniczenia w apelach, podczas których wygłaszane są jakieś propagandowe pogawędki mające sowietyzować żołnierzy Armii Krajowej, którzy przebywają w tym obozie. Za co jest bardzo często karany, między innymi karcerem. Polegało to na tym, że stał na przykład po kilkanaście godzin w lodowatej wodzie po szyję i różnego rodzaju. Rekin, tak jak mówię, był człowiekiem bardzo brawurowym, odważnym, no i fortuna na pewno bardzo długo mu sprzyjała, Pan Bóg był z nim. W roku 1945, jedna z wersji tak głosi, udało mu się unieszkodliwić oficera Armii Czerwonej i w jego mundurze uciekł z Kaługi, przedostał się i przybył do Białegostoku.
I tam włącza się w nurt konspiracji, która już ma charakter ściśle antykomunistyczny, jako powojenne podziemie niepodległościowe, czyli ludzie, których dziś określamy mianem żołnierzy wyklętych.
Tak, o ile na Wileńszczyźnie Rekin walczył z Niemcami, walczył z kolaborującymi z nimi Litwinami oraz walczył z sowieckimi partyzantami terroryzującymi polską ludność cywilną, to już po przybyciu na Białostoczyznę walczy z Sowietami i wspierającymi ich polskimi kolaborantami. Ale przypomnijmy, że ten pierwszy moment, rok 1945, polscy komuniści bez wsparcia Armii Czerwonej nie mieliby szans przetrwania nawet jednego dnia. Warto to zawsze podkreślać, że władza ta została zbudowana przez Sowietów, a dopiero stopniowo polscy rodzimi komuniści byli w stanie organizować kolejne struktury, kolejne komórki, które spowodowały, że po jakimś czasie w pewien sposób samodzielnie potrafili okupować nasz kraj. Rekin całkowicie przypadkowo spotyka w Białymstoku dowódcę pierwszej kompanii szturmowej trzeciej Wileńskiej Brygady, kapitana Romualda Rajsa Burego. Bury w tym czasie służy w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim. Oświadcza mu, że nawiązał kontakt z Łupaszką i za chwilę ze swoimi żołnierzami z tego plutonu zdezerteruje i dołączy do majora Łupaszki, legendarnego dowódcy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Rekin dołącza do niego i kolejne miesiące spędza w szeregach Armii Krajowej, w szeregach 5. Wileńskiej Brygady.
W wyniku rozwiązania 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej część podkomendnych majora Łupaszki przechodzi do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wśród nich, wśród tych żołnierzy jest Kazimierz Chmielowski-Rekin.
Tak, Kazimierz Chmielowski-Rekin wraz ze swym dowódcą, kapitanem Burym, przechodzą do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. No, ta decyzja nie powinna dziwić. Jest ona analogiczna do tego, co zrobił major Łupaszka w wyniku przekształceń strukturalnych, czyli Armia Krajowa Obywateli, też Delegatura Sił Zbrojnych na kraj przekształca się w Zrzeszenie Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. W tej formule decydenci tworzący WiN nie przewidują toczenia walki zbrojnej, dlatego oddziały partyzanckie są domobilizowane. Tragedia jednak polega na tym, że WiN nie jest w stanie zapewnić ani dokumentów, ani środków pieniężnych, które umożliwiłyby partyzantom chociażby próbę zalegalizowania się w komunistycznej rzeczywistości. Dowódcy odpowiedzialni, tacy jak major Łupaszka, czy też kapitan Bury, szukają więc innych rozwiązań. Łupaszka wyjeżdża na Pomorze, nawiązuje tam kontakt z eksterytorialnym okręgiem wileńskim Armii Krajowej, którego pracami wówczas kieruje podpułkownik Antoni Olechnowicz-Pochorecki i od 1946 roku wznowi działalność na Pomorzu w Armii Mazurach, ten słynny epizod 5. Brygady Pomorskiej, zresztą bardzo chlubny i widowiskowy, zaś Bury wchodzi w strukturę, które Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czyli organizacji, która bardzo mocno zdeterminowana na to, aby toczyć wojnę z okupującymi Polskę komunistami, i w ramach tej struktury zostaje szefem pogotowia akcji specjalnej. Za sam Kazimierz Chmielowski jest jego zastępcą, czasowo pełni obowiązki szefa pogotowia akcji specjalnej, no i to on jest twórcą tak naprawdę trzeciej Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czyli tej jednej z największych formacji obozu narodowego biorącej udział w powstaniu antykomunistycznym.
Jak wyglądała działalność trzeciej Wileńskiej Brygady NZW?
Trzecia Wileńska Brygada Narodowego Zjednoczenia Wojskowego bardzo aktywnie rozpoczęła swoją działalność na początku, na przełomie 1945 i 1946 roku. Była to działalność charakterystyczna dla tego okresu, dla podziemia niepodległościowego, czyli przede wszystkim było to zwalczanie komunistycznej agentury, bo to ona była najbardziej niebezpieczna dla ludności cywilnej i dla struktur konspiracyjnych, więc likwidowano agenturę. Likwidowano grupy kontyngentowe, komunistyczne, które poruszały się po terenie i rabowały ludność cywilną, często pozostawiając ją bez środków do życia. Ponadto oczywiście toczono boje z grupami operacyjnymi, które miały na celu czy to terroryzowanie ludności cywilnej poprzez aresztowania, poprzez pacyfikowanie polskich wiosek wspierających partyzantów. Rozbijano te grupy i tutaj chociażby 28 kwietnia 1946 roku trzecia brygada właśnie stoczyła taką dużą bitwę w Brzozowie Antonia, gdzie rozbiła kompletnie taką grupę operacyjną. Dwa dni później już niestety z mniejszym powodzeniem biła się pod Śliwowem. Turek im został ranny po raz kolejny, ale podkreślmy, że mimo ogromnej przewagi komunistycznego resortu, czyli trzecia brygada, która w szczytowym momencie liczyła około 130 żołnierzy, a stopniowo jej liczebność spadnie do około 50 partyzantów, biła się i miała przeciwko sobie siły zbrojne liczące w tamtym rejonie kilkanaście tysięcy żołnierzy wyposażonych w samoloty, lotnictwo, w broń pancerną itd. Tego wszystkiego ci chłopcy nie mieli. Mimo to byli w stanie odnosić zwycięstwa, a jeżeli nie odnosili zwycięstwa, to wycofywać się w sposób zorganizowany, w taki, aby kontynuować walkę. No i tutaj Rekin jako dowódca polowy wykazał się ogromnym talentem, co też dobrze świadczy o Burym, który potrafi wyłapać takie diamenty. Ale Rekin bez wątpienia był jednym z najskuteczniejszych dowódców polowych powstania antykomunistycznego.
Jakie były jego dalsze losy?
Latem 1946 roku Rekin uznał, że formuła walki zbrojnej wyczerpała się. Ciągłe pacyfikacje terenu, śmierć wielu żołnierzy, uważał, iż strata tak ideowej młodzieży w walce, która w jego ocenie już nie rokowała szans powodzenia bez zmiany szeroko pojętej sytuacji międzynarodowej. Postanowił więc opuścić teren Białostoczyzny i rozpocząć studia. Początkowo on udał się, już pod złymi auspicjami rozpoczęło się jego wyjście z terenu, udał się w kierunku rodzinnego domu w Wydminach, to jest powiat giżycki obecnie. Już podczas tego marszu patrol, z którym się poruszał, został zaatakowany przez milicję obywatelską. Większość członków tego patrolu zginęła. Sam Rekin został bardzo ciężko ranny. Dostał się do Olsztyna. Tu dzięki przyjacielowi znanemu olsztyńskiemu lekarzowi Janowiczowi wrócił do zdrowia. Wyjechał do Chorzowa i tam rozpoczął pracę pod nielegalnym nazwiskiem Wincenty Dachowicz, a następnie wstąpił na Politechnikę Gliwicką. W roku 1947 skorzystał z komunistycznej amnestii, ujawnił się, jednakże zataił część swojej działalności. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli przyzna się do tego, że jest słynnym Rekinem z Białostoczyzny, no to komuniści mu nie darują. Dlatego podał fałszywy pseudonim i opowiedział tylko o działalności z Wileńszczyzny. Już pod swoim prawdziwym nazwiskiem, jako Kazimierz Chmielowski, rozpoczął studia na Politechnice Gliwickiej. Podkreślmy, że tak jak był świetnym dowódcą, tak był i w tym życiu cywilnym świetnym studentem. Na roku miał trzecią lokatę i był bardzo chwalony przez swych wykładowców, a przypomnijmy, że nie byli to byle jacy wykładowcy, bo pochodzili z Lwowa, to była ta lwowska elita.
I niestety te lata studiów, te lata chęci normalnego życia, o chęci założenia rodziny powiemy może za chwilę, zostały przerwane przez aresztowanie przez komunistyczną bezpiekę.
Tak, komunistyczna bezpieka latem 1948 roku wpadła na trop dowódcy rekina, kapitana Romualda Rajsa Burego, w wyniku działań operacyjnych, kolejnych aresztowań i postępującego stanu wiedzy funkcjonariuszy UB, udało im się również namierzyć miejsce pobytu rekina. Wiedzieli, że studiuje, i z odpowiedzialnym za jego aresztowanie uczyniono majora Jana Fotka, jednego z bezwzględnie najinteligentniejszych i najzdolniejszych oficerów UB. On zorganizował grupę pościgową, udał się do Gliwic i tam pod pozorem spotkania rekina, który bardzo pasjonował się narciarstwem, uprawiał to narciarstwo, pod pozorem spotkania delegatki z ministerstwa i utworzenia sekcji narciarskiej w ramach AZS-u, wywołał spotkanie z rekinem. Rekin, niczego się nie spodziewając, przybył na to spotkanie. Na spotkaniu został rozpoznany, że to jest na pewno ten człowiek, którego komuniści poszukują. Po zakończeniu spotkania, wracając do domu, został aresztowany, wywieziony najpierw do Warszawy, a następnie do Białegostoku, gdzie przeszedł bardzo trudne śledztwo przez kolejne miesiące wraz z aresztowanym swym dowódcą, kapitanem Romualdem Rajsem Burym. Wiemy o tym, że był torturowany, mimo tego zachował w śledztwie postawę bardzo godną i we wrześniu 1949 roku odbył się pokazowy proces jego i jego dowódcy. Zakończył on się skazaniem Burego na karę śmierci, zaś rekin otrzymał karę dożywotniego więzienia. Jednakże komuniści uznali, że taki wyrok jest zbyt łagodny. Tutaj cały przebieg procesu pokazowego był taki, iż kapitan Romuald Rajs Bury zeznawał bardzo mocno na korzyść rekina, czyli większość winy brał na siebie, co też spowodowało, że komuniści nie mogli go obciążyć wszystkimi zarzutami, a wiele spraw, które w ich ocenie były przestępstwami, musiało być, nie mogło być brane przy wymiarze kary ze względu na obowiązujące przepisy amnestii. Dlatego też ten pokazowy proces, jakby aby był i wyglądał wiarygodnie, musiał zakończyć się skazaniem rekina na karę dożywotniego więzienia. A już drugi proces, który tak zwany kiblowy, czyli proces odbywający się przy zamkniętych drzwiach celi, w obecności tylko prokuratora i sędziego, był zupełnie inny. No już tam żadnymi normami, żadnymi nastrojami społecznymi komuniści się nie musieli przejmować, więc skazali bezprawnie, nawet według komunistycznych norm prawnych, na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 kwietnia 1950 roku. O rekinie niech świadczy to, że walczył do końca. Jeszcze przed śmiercią zdołał obezwładnić swojego kata, dotkliwie go poturbował. Niestety kolejni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, którzy wtargnęli do miejsca, w którym wykonywano w białostockim więzieniu karę śmierci, obezwładnili go i zamordowali. Miejsce pochówku Kazimierza Chmielowskiego, czy też miejsce ukrycia jego zwłok, bo to właściwsze określenie, pozostaje nieznane do dziś.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o duszy świętej pamięci Kazimierza Chmielowskiego, rekina, a także módlmy się o to, aby kiedyś to miejsce zagrzebania jego szczątków zostało odnalezione, tak abyśmy jako społeczeństwo polskie, również poprzez swoje instytucje państwowe, mogli oddać hołd temu bohaterowi. Panie Michale, nie rozmawiamy nie bez przyczyny o postaci Kazimierza Chmielowskiego, rekina, bowiem niedawno doszło do wyjątkowego spotkania. Udało się panu spotkać z panią Haliną Cisło-Wiśniewską. Pani Halina, Kazimierz Chmielowski, pseudonim Rekin, na początku 1948 roku poznał wówczas studentkę chemii Halinę Cisło, no i można by powiedzieć, że była jego sympatią.
O tak, nawet chyba trochę więcej, można mówić o pewnego rodzaju narzeczeństwie. Rekin nigdy nie zdecydował się oficjalnie z panią Heleną zaręczyć. Bał się aresztowania i bał się tego, że jako jej oficjalny narzeczony spowoduje kłopoty, co doprowadzi to też w przypadku, gdyby on został aresztowany, jak słusznie zakładał, że może się to stać. Dlatego oficjalnie nigdy się z nią nie zaręczył, ale miał takie zamiary i nosił się z nimi. Pani Helena Cisło w czasie okupacji, podkreślmy, również była żołnierzem Armii Krajowej w okręgu krakowskim. posługiwała się pseudonim Kosę. Tak, i na początku roku 1948 podczas jednej z wypraw w górach poznali się, bardzo szybko przypadli do gustu i z biegiem kolejnych miesięcy ta sympatia, tak jak mówię, przerodziła się coś w rodzaju narzeczeństwa. Poznali swoje rodziny. Rekin wraz z Haliną był latem 1948 roku w Wydminach. Tam spędzili 3 tygodnie. Byli również urodziny Haliny w Szczecinie. Tam Rekin poznał ojca pani Haliny, przedwojennego starostę, notariusza, człowieka bardzo dobrze wykształconego i żarliwego patrioty. Trwali ze sobą do momentu aresztowania Rekina w roku 3 grudnia 1949 roku. I po tym, jak Rekin został przewieziony do Białegostoku, zaczął do pani Haliny pisać listy w postaci grypsów, czyli takich nielegalnych wiadomości, nielegalnych listów, które był przekonany, że trafiają do adresatki. Niestety były one przejmowane przez tak zwany dział specjalny więzienia w Białymstoku, czyli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa przejmowali je, one nie dochodziły do adresatki. Listy te są pod każdym kątem wyjątkowe. Pełne romantycznej miłości, wyznawanej w słowach bardzo często godnych poety. Z listów tych jawi się obraz Rekina jako człowieka najwyższej próby ideowości, żarliwego patrioty, człowieka bardzo mocno zakochanego w tej kobiecie, bardzo silnie okazującego jej uczucie, marzącego o życiu. Tak? On pisze, że chciałby kiedyś z nią mieć syna, wie, że to się nie stanie. Ale jednocześnie, co też dla naszych słuchaczy na pewno będzie interesujące i wskazujące, jakim był człowiekiem, to on powiedział coś takiego, że jest pogodzony ze swoją śmiercią, bo ufa Bogu. To w Bogu znajduje pokój, pojednanie i wie, że wszystko, co robił, to robił w obronie wiary chrześcijańskiej, w obronie katolicyzmu i w obronie ojczyzny.
I udało się panu spotkać z 99-letnią panią Haliną i przekazać te grypsy, które po 70 latach, ponad 70 latach trafiły do adresatki. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy był porucznik Kazimierz Chmielowski, pseudonim Rekin, a moim rozmówcą był Michał Ostapiuk, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, a my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!